Myślę, że możemy zaczynać. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w nowym roku na pierwszym właśnie w tym roku wykładzie w ramach Akademii Kina Światowego. Przypominam, że no w zasadzie zostały nam już cztery takie, łącznie z tym dzisiejszym, spotkania merytoryczne i plus do tego jeszcze dochodzi nam egzamin. W związku z tym chciałem Państwa poinformować, że na stronie kina, na podstronie Akademii Kina Światowego już znalazła się lista zagadnień do tego egzaminu, gdzie każdy wykład jest wyszczególniony i przy każdym wykładzie jest zestaw takich ogólnych zagadnień, które pomogą Państwu w nauce przed egzaminem, więc te zagadnienia już tam są. Od jakiegoś czasu też wisi tam już oczywiście lista lektur, o której jakiś czas temu wspominaliśmy. No i oczywiście kolejne wykłady w formie audio też się sukcesywnie pojawiają, więc zachęcam Państwa do tego, aby tę podstronę odwiedzać właśnie przed egzaminem. To tyle, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o takie kwestie formalne, o kwestie związane z organizacją. Dziś natomiast nie mamy żadnego zewnętrznego gościa, to ja będę Państwu opowiadał o temacie naszego dzisiejszego spotkania. A ten temat widzimy tutaj na pierwszym slajdzie, nowe narracje filmowe. I będziemy w związku z tym, proszę Państwa, będziemy w ramach tego wykładu przyglądali się temu, w jaki sposób w tym kinie ostatnich powiedzmy 30 kilku lat kino, i to takie kino zwłaszcza popularne, kino głównonurtowe, kino mainstreamowe, pogrywało sobie właśnie z narracją, w jaki sposób można powiedzieć trochę eksperymentowało z narracją. To może już się od razu wydać stwierdzenie nieco paradoksalne, bo kino popularne czy kino głównonurtowe kojarzymy zazwyczaj jako kino zachowawcze, kino, które stroni od eksperymentów, kino, które dba o to, aby wykorzystywać sprawdzone formuły. I ten paradoks proszę zapamiętać, bo on będzie powracał w tym wykładzie. Będziemy sobie próbowali zasygnalizować, w jaki sposób te filmy próbują właśnie te dwie, wydawałoby się sprzeczne akcenty połączyć. Z jednej strony właśnie popularność czy głównonurtowość, a z drugiej strony pewne narracyjne zabawy i pewne narracyjne eksperymenty. Zaczniemy, proszę Państwa, w ogóle od tego, że powiemy sobie kilka słów, co to w ogóle jest narracja, bo ten termin przewijał się oczywiście przez ten semestr i poprzednie semestry wielokrotnie, ale warto w paru słowach wskazać, na co w ogóle zwracać uwagę, kiedy mówimy o narracji, kiedy analizujemy narrację, kiedy chcemy narrację badać, a potem omówimy takie dwa większe przykłady właśnie na to, w jaki sposób kino w ostatnich latach, to kino końca XX wieku, początku XXI wieku z narracją pogrywa, w jaki sposób interesujący tutaj możemy sobie wskazać, co też nowego w tej narracji filmowej w tym okresie się wydarzyło. Ale zanim to, tak jak wspomniałem, parę słów o tym, czym w ogóle narracja filmowa jest. Jeżeli sięgniemy do takiego podstawowego źródła, czyli do słownika filmu, to tam znajdziemy oczywiście hasło narracja, które wskazuje nam na to, że narracja to jest proces przedstawiania zdarzeń, które kształtują czy składają się na fabułę. Wiedzą Państwo doskonale, że fabułę czy historię filmu można opowiedzieć na różne sposoby. Można opowiedzieć ją czasem kompletnie inaczej, korzystają z tego też często twórcy, którzy produkują różnego rodzaju remake'i, że oto tę samą historię można opowiedzieć raz jeszcze, ale nieco inaczej, a często skrajnie wręcz inaczej. I to właśnie te różnice pomiędzy różnym sposobem opowiadania tej samej historii, to jest narracja. Tak? To, w jaki sposób dane zdarzenia zostały przedstawione, to w jaki sposób dane zdarzenia zostały ukazane na ekranie, w jaki sposób zostały zaprezentowane widzom. I kiedy w związku z tym, proszę Państwa, badamy narrację, kiedy spróbujemy powiedzieć coś o tym, jak narracja w danym filmie jest ukształtowana, to możemy zadać sobie kilka takich podstawowych pytań. Po pierwsze, proszę Państwa, byłoby to pytanie o w ogóle sposób uporządkowania tych wydarzeń, które na ekranie oglądamy. Oczywiście kino nas przyzwyczaiło, nie tylko zresztą kino, do tego, że te wydarzenia są uporządkowane w sposób chronologiczny. Oglądamy film od A do Z. I to jest taki najbardziej podstawowy, naturalny, moglibyśmy powiedzieć, sposób porządkowania zdarzeń, ale mogą się zdarzać różnego rodzaju odstępstwa od tego porządku. Najbardziej klasyczny to różnego rodzaju retrospekcje, gdzie nagle sięgamy gdzieś do przedakcji. Czasem zdarzają się także futurospekcje, gdzie wybiegamy gdzieś w przyszłość i widzimy scenę, która dopiero się gdzieś później w porządku tej historii wydarzy. Więc na różne sposoby można tę chronologię opowieści gmatwać, ale dzisiaj zobaczymy takie przykłady takich filmów, które tę chronologię gmatwają w sposób wręcz radykalny, które tę chronologię komplikują bardzo, bardzo wyraziście, więc zobaczymy właśnie, w jaki sposób z narracją chociażby na tym poziomie można eksperymentować. Drugie pytanie i druga kwestia, którą można sobie tutaj postawić, no to oczywiście kwestia pewnego zakresu informacji fabularnej. To znaczy, czy ta narracja filmowa, która w danym filmie jest ukształtowana, jest taką narracją wszechobecną czy wszechwiedzącą, czy może wiedza odbiorcy jest ograniczona, na przykład do wiedzy któregoś z bohaterów. I znowu, różne filmy na różne sposoby mogą z tym pogrywać. Jeżeli Państwo widzieliście Obywatela Kane'a, no to tam mamy przez niemal cały film narrację bardzo subiektywną, to znaczy kolejne osoby opowiadają, co wiedzą o tytułowym Kane'ie, opowiadają o swoich wspomnieniach związanych z tym bohaterem i cały czas jesteśmy jakby ograniczeni do wiedzy tych poszczególnych postaci. A cały czas też wisi to pytanie z początku filmu, co oznacza słowo różyczka, które Kane wypowiedział na łożu śmierci. I żaden z tych bohaterów tego nie wie. Dopiero na końcu pojawia się scena, która już nie jest nam opowiadana z perspektywy żadnego z bohaterów, tylko jest zupełnie oderwana i tam właśnie ta narracja nagle staje się wszechobecna, gdzie kamera nam wyjawia, jakie jest właściwe znaczenie tego słowa, czym ta różyczka była. Ale żaden z bohaterów tego nie wie, tak? Więc tutaj jest ta właśnie gra z zakresem poinformowania, jest to ta gra z zakresem informacji fabularnej, który najpierw jest ograniczony do perspektywy różnych bohaterów, a później nagle staje się zdecydowanie szerszy. Więc to taki przykład, w jaki sposób można kreatywnie ten aspekt narracji wykorzystywać. Dalej, proszę Państwa, kwestia pytania o subiektywność bądź obiektywność narracji. To znaczy, czy narracja przedstawia nam tę rzeczywistość filmową niejako z pewnego dystansu, taka jaka ona jest, czy też może przedstawia ją z perspektywy jakiegoś bohatera. Wiedzą Państwo, że ludzie mają tendencję do tego, aby nawet te same zdarzenia zapamiętywać i tym bardziej opowiadać o nich zupełnie inaczej czy w różny sposób, tak? Że to samo wydarzenie może być przez kilka różnych osób zapamiętane odmiennie. I kino także tę właściwość wykorzystuje. To najsłynniejszy taki przykład to Rashomon Akiry Kurosawy, film, w którym mamy 4 razy tę samą historię opowiedzianą, za każdym razem z perspektywy innego bohatera. No i podstawa się zgadza, czy powiedzmy fundament tej opowieści za każdym razem się zgadza, ale każdy z nich zapamiętał to inaczej, każdy z nich być może opowiada o tym wydarzeniu inaczej, kłamiąc celowo coś inaczej, rozkładając akcenty i tak dalej, i tak dalej. I Kurosawa nie daje nam jakby tego spojrzenia obiektywnego. Tak, jesteśmy w tym filmie skazani tylko i wyłącznie na te 4 wersje i nie daje nam odpowiedzi, jak było naprawdę. Coś podobnego zrobił parę lat temu, jeżeli Państwo widzieli film Ostatni pojedynek Ridleya Scotta, to tam jest bardzo podobny zabieg. Tak? To jest ta sama historia opowiedziana z 3 perspektyw i każda z nich inaczej rozkłada akcenty, przy czym w Ostatnim pojedynku jest pewna sugestia, że to ostatnia wersja jest tą wersją prawdziwą, ale to jest pewna sugestia. I wreszcie, proszę Państwa, pytanie ostatnie, to pytanie o komunikatywność narracji, to znaczy, czy te informacje fabularne, które narracja nam przedstawia, są łatwo dostępne, czy trudno dostępne, to znaczy, w jaki sposób właśnie te podstawowe, ważne często informacje są nam prezentowane. Jeżeli mamy informacje o czasie i miejscu akcji, no to ona może być eksplicytnie wyświetlona na ekranie, tak? Może być, pojawić się napis Paryż 3 lata wcześniej albo Nowy Jork 1 stycznia 2023 i wówczas mamy no, bezpośrednią informację fabularną wyłożoną nam wprost, także bardziej się nie da. Ale również takie informacje mogą być w ogóle w żaden sposób niesygnalizowane. Jeśli Państwo widzieli na przykład taki słynny film Alana René, Hiroshima, moja miłość, to tam mamy właśnie dwa plany czasowe. Lata 40. we Francji podczas okupacji niemieckiej i lata, czy końcówka lat 50., początek lat 60., kiedy rozgrywa się akcja tego filmu. I właśnie narracja płynnie przełącza się pomiędzy tymi dwoma porządkami, w żaden sposób tego nie sygnalizując, wręcz często dezorientując celowo widza. Więc tutaj ta komunikatywność narracji jest przez twórcę celowo obniżona, tak? Jest celowo sprowadzona do niższego poziomu. To są więc takie podstawowe aspekty czy podstawowe kwestie, na które możemy zwracać uwagę w sytuacji, w której rozmawiamy o narracji. I teraz mając w pamięci te kilka podstawowych pytań, mając w pamięci te kilka podstawowych aspektów, chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się właśnie owym dwóm przykładom eksperymentów narracyjnych, które w kinie popularnym właśnie odcisnęły swoje piętno na przełomie wieków. Pierwszy, proszę Państwa, przykład, którym się tutaj bliżej zajmiemy, to nurt, który ma wiele nazw, ale tutaj będziemy sobie go określać za Thomasem Elsesserem, takim niemieckim filmoznawcą, określeniem Mind Game Films, co w języku polskim czasem bywa też tłumaczone jako po prostu filmy gier umysłowych. Ale tych określeń będzie więcej, później sobie jeszcze zasygnalizujemy i wskażemy jeszcze jedno. I jakie to są filmy? Jeżeli ja tutaj Państwu pokażę listę tytułów na tym slajdzie, to z pewnością wiele z tych tytułów i wiele z tych nazwisk tutaj wymienionych Państwo rozpoznają, bo to faktycznie będą takie tytuły i takie nazwiska, które no, odcisnęły mocne znowu piętno na tej kinematografii ostatnich dekad. To będą filmy, które często były sporymi sukcesami albo czasem wręcz gigantycznymi sukcesami komercyjnymi i tak także artystycznymi. To były filmy, które często obrastały swoistym kultem i wielokrotnie były oglądane, były takie, taką swoistą legendą wręcz obrastały. I też filmy, które często wyniosły w ogóle swoich twórców do takiej pierwszej ligi. Christopher Nolan jest tutaj najlepszym przykładem, bo kiedy on produkuje Śledząc, to jest film niezależny, przy jakimś mikrobudżecie realizowany. Bardzo taki, moglibyśmy powiedzieć, półprofesjonalny w zasadzie. No i dzięki temu jak świeży wydaje się ten film właśnie dzięki narracji, Nolan dostaje później kolejne szanse, realizuje Memento, kolejny film taki kultowy z tamtego okresu. No i dzisiaj gra już w tej pierwszej lidze hollywoodzkiej, realizuje największe blockbustery, wciąż nie porzucając tych swoich gier z narracją. Nie we wszystkich filmach oczywiście do tych gier sięga, ale w wielu z nich takie gry z narracją również są uruchamiane. Zresztą no, o wadze tego nurtu świadczy też fakt, że nawet w tym semestrze pokazujemy dwa filmy, bo za dwa tygodnie będziemy pokazywali Podziemny Krąg, prawda? Więc to też o czymś świadczy. Dodam tylko jeszcze, proszę Państwa, dla uzupełnienia, że ten nurt też dosyć dobrze czuje się w serialach i takie produkcje jak Westworld, takie produkcje jak Dark, czy 1899, wczoraj jak się okazało skasowane, to są seriale, które rzeczywiście też obficie z tych chwytów korzystają i też bardzo, jakby można je bez żadnych wątpliwości do takiego nurtu kina gier umysłowych zaliczyć. No dobrze, to czym one się, proszę Państwa, charakteryzują? W jaki sposób moglibyśmy tutaj ten nurt wobec tego jakoś opisać? Otóż, proszę Państwa, Powiedziałem sobie, powiedzieliśmy o tym, że Thomas Elsesser proponował ten tytuł Filmy gier umysłowych, ale często one też funkcjonują po prostu w piśmiennictwie krytycznym, naukowym, jako filmy łamigłówki czy filmy puzzle. A więc filmy, które mają stanowić pewną zagadkę już na tym poziomie narracyjnym. Filmy, które mają wymuszać na widzu taką daleko idącą aktywność interpretacyjną, bo mają właśnie już na poziomie pewnej opowieści stanowić dla niego pewne wyzwanie, zaproszenie do swoistej gry, którą trzeba przejść, czy trzeba jakoś rozwiązać. Otóż, proszę Państwa, na czym ta gra polega? Ano na tym, że te filmy mają bardzo skomplikowaną, często radykalnie wręcz skomplikowaną strukturę narracyjną, że te filmy będą korzystały z rozmaitych chwytów, za chwilę sobie powiemy, jakie to są chwyty, które narrację komplikują, które obniżają jakby komunikatywność tej narracji, które zmuszają widza do zastanawiania się, co się właściwie wydarzyło, dlaczego to się wydarzyło i w jaki sposób można tę historię w ogóle zrekonstruować. Tak więc widzą tutaj Państwo, że to są filmy, które no właściwie łamią takie podstawowe założenie kina popularnego, że kino popularne ma być przystępne, że to ma być opowieść, gdzie idziemy do kina i nie musimy się specjalnie wysilać, żeby chłonąć tę opowieść. Filmy gier umysłowych wręcz przeciwnie, będą komplikowały, będą wikłały, będą zapraszały widza do bardzo skomplikowanej gry, w którą ten widz będzie musiał wejść, tak? którą ten widz będzie musiał swój umysł uruchomić. Ale jednocześnie, warto też to podkreślić, bo badacze tutaj wskazują, że to jest znowu pewien paradoks, to są filmy, które trochę właśnie godzą ogień z wodą. To znaczy z jednej strony one narrację komplikują, one stosują te wszystkie chwyty udziwniające proces narracji, ale z drugiej strony one również dbają o to, żeby mimo wszystko ta komunikatywność nie została obniżona do zera. To znaczy dbają o to, żeby wciąż widz mógł dosyć gładko w tę grę wejść. I kiedy do tej listy wrócimy, nawet to zobaczymy, że to są bardzo często, proszę Państwa, filmy, które po pierwsze są wciąż filmami gatunkowymi, to wciąż są często thrillery, horrory, filmy science fiction, więc takie filmy, które mają dobrze znaną strukturę i rozpoznawalną ikonografię chociażby. Po drugie, to wciąż są filmy, w większości wypadków przynajmniej, gdzie mamy jakiegoś bohatera, który do czegoś dąży, który musi coś osiągnąć, który musi działać, tak? Więc mamy tutaj wciąż taką strukturę, którą łatwiej nam śledzić jako widzom, bo tutaj faktycznie sporo miejsca poświęcamy po prostu działaniu bohatera, który ma jakiś cel wyznaczony i próbuje go osiągnąć. To są też filmy, które bardzo często, znowu oczywiście nie wszystkie w tym nurcie, ale bardzo często sporo miejsca poświęcają takiej ekspozycji, czyli wiele miejsca poświęca się tłumaczeniu zasad, w jaki sposób ten świat działa, filmowy świat przedstawiony, prawda? Jeżeli weźmiemy Incepcję Christophera Nolana, no to tam ktoś nam wyłoży, wytłumaczy, wyłuszczy, jak to te wszystkie koncepty związane ze snami działają i w jaki sposób, jak ta logika tutaj tego świata funkcjonuje. Więc można w związku z tym wskazywać na to, że te filmy, tak jak powiedziałem, godzą ogień z wodą, rozwiązują jakoś ten paradoks, jednocześnie obniżają komunikatywność, ale dbają, żeby ta komunikatywność nie była obniżona za nisko. Tu jeszcze możemy, proszę Państwa, dodać, oczywiście, że ten nurt jest wewnętrznie zróżnicowany i inne będą filmy Christophera Nolana, inne chociażby Davida Lyncha, chociażby pod tym względem komunikatywności. No i można też dodać, że oczywiście to nie są wszystkie tytuły, które tutaj wymieniliśmy, bo kiedy te filmy zaczęły odnosić sukcesy, kiedy stały się faktycznie modne, no to doczekały się sporego grona takich naśladowców, które po prostu powielały pewne najbardziej rozpoznawalne, najbardziej charakterystyczne chwyty, często w taki sposób mechaniczny. Tak? Więc to był nurt szerszy niż te tutaj tytuły, które sobie wymieniliśmy. No dobrze, proszę Państwa, to powiedzieliśmy sobie, że te filmy wykorzystują różne chwyty, które wikłają narrację, które komplikują narrację, więc chciałbym, żebyśmy te podstawowe chwyty sobie tutaj wskazali, żebyśmy sobie je omówili, żebyśmy zobaczyli, jak tę narrację się udziwnia. Tylko od razu jedno zastrzeżenie, że te chwyty, które sobie tutaj wymienimy, one nie zostały wynalezione dopiero przez takich twórców jak Lynch, czy Nolan, czy Cronenberg. One oczywiście pojawiały się już w historii kina zdecydowanie wcześniej, w historii kultury w ogóle także wcześniej. I z pewnością takie przykłady będą Państwo w stanie wymienić. Natomiast to, co w filmach gier umysłowych jest nowe, to po pierwsze to, jak wiele tych chwytów wykorzystuje się równocześnie, właśnie komplikując narrację często w sposób bardzo radykalny. Więc te chwyty są wystosowane tam równocześnie, po kilka naraz z jednej strony, a z drugiej strony to, co jest istotne, to fakt, że te chwyty są tutaj wykorzystywane często nie punktowo, ale one obejmują narrację całego filmu. To też jest bardzo istotna różnica. Pierwszym takim rozwiązaniem, pierwszym takim chwytem, na który chciałem zwrócić Państwa uwagę, jest chwyt związany z narracją niewiarygodną. Otóż, proszę Państwa, bardzo często w tych filmach oglądamy wydarzenia z perspektywy bohatera, którego, no właśnie, perspektywa, którego spojrzenie na świat jest w jakiś sposób wypaczone. Więc to może być bohater, który na przykład cierpi na jakieś urojenia, który cierpi na amnezję, bohater, który jest dotknięty jakąś traumą, albo bohater, który jest maszyną, jakimś androidem, ale o tym nie wie, bo wszczepiono mu wspomnienia fałszywe, albo bohater, który nie żyje, ale też o tym jeszcze nie wie, tak? I nie wie, że już przeszedł na drugą stronę i wciąż się gdzieś po tym świecie błąka. Czyli jego spojrzenie na rzeczywistość jest jakoś zaburzone, a film i narracja, tak, obiera taką perspektywę, że my patrzymy na tę rzeczywistość również z tej zaburzonej perspektywy. No i to, proszę zwrócić uwagę, no sprawia, że podstawowe właściwie dla komunikatywności narracji kwestie zostają bardzo utrudnione. No bo jeżeli bohater cierpi na urojenia, to jak my mamy interpretować to, co mu się przydarza? Czy to jest prawda? Czy to jest fikcja? Czy to jest jakieś, to są jakieś jego omamy, tak? Nagle podstawowa kwestia, żebyśmy byli w stanie, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to, czy ten bohater istnieje czy nie, tu staje się już problematyczna, tu staje się już trudna. I to jest bardzo charakterystyczny chwyt wykorzystywany w wielu spośród tych filmach. W wielu spośród tych filmów właśnie owa niewiarygodna narracja, to zwodzenie widza, prawda? To wtrącanie widza w taki stan pewnej poznawczej niepewności. Czy to, na co ja patrzę, to prawda czy fałsz? Zwłaszcza, że wiele z tych filmów dodatkowo jeszcze nie ujawnia od razu, że ten bohater jest niewiarygodnym takim fokalizatorem, czyli że jego spojrzenie jest jakoś wypaczone, że my dopiero później się dowiadujemy, że on na przykład cierpi na jakieś urojenia i nagle musimy poddać całą tę historię pewnej rewizji. Tak więc to jest takie rozwiązanie bardzo charakterystyczne, które już sprawia, że ta narracja staje się bardziej skomplikowana, już tutaj zmusza nas to zajęcia takiej perspektywy nietypowej, jeśli chodzi o kino w ogóle. To jest więc, proszę Państwa, pierwsza kwestia. Druga kwestia to pewne, drugi chwyt, drugie rozwiązanie, to pewne gry z chronologią samej opowieści, czyli z tym, jak te zdarzenia zostały uporządkowane. Ponieważ filmy gier umysłowych często odchodzą od tego chronologicznego układu, że oto oglądamy film od A do Z, ale ten układ z różnych przyczyn i na różne sposoby rozbijają. I Nolan, tak jak sobie wspomnieliśmy, jest tutaj reżyserem kojarzonym od samego początku właściwie z takimi chwytami, no bo śledząc właśnie mamy taką opowieść, która jest achronologicznie opowiedziana. Czyli poszczególne sekwencje nie następują po sobie, tylko my musimy zrekonstruować dopiero, jaka ta właściwa kolejność jest na podstawie różnych przesłanek, kto z kim rozmawia, kto jest pobity, a kto jeszcze nie jest pobity, o czym ci bohaterowie rozmawiają. Musimy sobie dopiero odtworzyć całą tę historię. tak? Kiedy ją odtworzymy, to zauważymy, że nawet sama historia jest dosyć prosta i mało odkrywcza nawet, ale właśnie cały clue tego filmu i jego magnes taki, tak, magnetyzm, który nas przyciąga, to jest właśnie ta niechronologiczna narracja. W Memento, które jest tutaj jeszcze słynniejsze pod tym względem, mamy też interesujące rozwiązanie, ponieważ tamta opowieść jest nam pokazywana jakby od końca, czyli mamy sekwencję nie od A do Z, tylko od Z do A. Co jest umotywowane tym, że główny bohater cierpi na zaburzenia pamięci krótkotrwałej. W związku z tym on nie pamięta, co się przed chwilą wydarzyło, co chwila zapomina, jak znalazł się w takiej sytuacji. No i to w związku z tym jakby współgra, czy my przyjmujemy tę perspektywę znowu, prawda? My też nie wiemy, co go doprowadziło do tej sytuacji. Czy jest okłamywany, czy jest oszukiwany, czy sam podjął jakąś decyzję. Tak, cały czas ta przeszłość jest dla nas zaskoczeniem, tak jak dla niego. Więc tutaj, proszę Państwa, mamy znowu nałożenie tych dwóch rozwiązań, bo z jednej strony mamy oczywiście odwróconą chronologię i tę grę z chronologią opowieści, a z drugiej strony mamy niewiarygodną narrację, bo jeżeli patrzymy na świat z perspektywy kogoś, kto jest dotknięty amnezją, traumą, kto wikła się w bardzo dziwne relacje międzyludzkie i wypiera bardzo wiele rzeczy także, no to powstaje pytanie, na ile możemy mu wierzyć, na ile możemy wierzyć jego wspomnieniom, na ile możemy wierzyć jego informacjom, które on nam podaje. Jest tam wiele takich momentów, w których ta wiarygodność narracji jest w związku z tym zanegowana. Tak więc filmy gier umysłowych bardzo często, tak jak powiedziałem sobie, z tą narracją pogrywają i znowu zmuszają nas do pewnej takiej aktywności już na zupełnie podstawowym poziomie. Która scena następuje po której? Co doprowadziło do tej sytuacji? Tak? Tradycyjnie w kinie to nie budzi żadnych wątpliwości. W tych filmach budzi. Dalej, proszę Państwa, wymieniając, to też jest kwestia, to też jest pewien chwyt, który jest związany z czasem, ale nie tyle z uporządkowaniem samej opowieści, co z w ogóle z naturą czasu. No bo my dzisiaj czas sobie wyobrażamy w taki sposób, powiedziałbym, potoczny, po prostu jako pewną linię, prawda? Czas biegnie w jedną stronę, nie można podróżować w czasie. Wcześniej była przeszłość, teraz jest teraźniejszość, później będzie przyszłość, nie można wpłynąć na przeszłość, tak, i tak dalej, i tak dalej. To są takie zdroworozsądkowe wyobrażenia, którymi się kierujemy w swoim życiu, kiedy o czasie myślimy. Natomiast właśnie filmy Mind Game bardzo często sięgają po inne konceptualizacje czasu, które łamią te takie podstawowe, zdroworozsądkowe zasady. Czyli w tych filmach pojawiają się właśnie motywy związane z podróżą w czasie, motywy związane z pętlami czasowymi, motywy związane z tym, że oto nagle można oddziaływać na przeszłość, można tę przeszłość zmieniać, że nagle przyczyna nie musi poprzedzać skutku, że najpierw może być skutek, a później przyczyna właśnie na zasadzie pewnej pętli, pewnej przyczynowości wstecznej. Często te filmy korzystają z jakichś takich wytłumaczeń naukowych, które gdzieś tam są zakorzenione zresztą w odkryciach fizyki, tak, XXI-wiecznej, mniej bądź bardziej wiarygodnie, bo oczywiście czasem to jest bardziej naukowe, czasem bardziej takie popnaukowe. Niemniej często takie wyjaśnienia się również tam pojawiają, pokazując, że oto ta natura czasu może być inna niż ta, do której my przywykliśmy. No i my musimy sobie znowu, jako widzowie, jesteśmy zmuszeni do tego, aby poradzić sobie z tym, że nagle taka tradycyjna przyczynowość tutaj nie obowiązuje, że ktoś może się podróżować w czasie i w związku z tym rodzą się różnego rodzaju paradoksy, że ktoś może być swoim własnym dzieckiem i tym podobne. I jeden przykład, czy dwa przykłady takich filmów. Jeden film może mniej znany, Przeczucie, gdzie w bohaterce właśnie dosłownie to się przydarza, więc ona musi jakby ona przeżywa tydzień w sposób niechronologiczny, tak? Cały czas pamiętając, co się wydarzyło jej poprzedniego dnia, ale to nie jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, tylko ten tydzień jest rozsypany. No i ona musi w pewnym momencie właśnie ten tydzień sobie uporządkować, więc dosłownie to robi, a my razem z nią, kiedy na kartce robi sobie tabelę i próbuje uporządkować poszczególne wydarzenia. Ale tu zwracam też Państwa uwagę na ten element kadru, mam nadzieję, że to widać. Tutaj pojawiają się puzzle właśnie. puzzle, które w tym filmie pojawiają się kilkakrotnie jako taki motyw wizualny, jako taki swoisty autokomentarz, prawda, do tego, że to jest film wymagający ułożenia pewnej układanki. Film, który wymaga od nas, abyśmy zrekonstruowali w ogóle tok tych wydarzeń. No i ten film koniec końców też prowadzi do pewnej pętli. Też wiedza o przyszłości wpływa na przeszłość nagle, jak się okazuje. Inny film, który też motyw podróży w czasie eksploatuje, czyli 12 małp, ten już z całą pewnością lepiej znany, gdzie też proszę zwrócić uwagę, że nie tylko mamy bohatera podróżującego w czasie i mamy pewne pętle, ale mamy też znowu bohatera niewiarygodnego, to znaczy narracja jest prowadzona z perspektywy bohatera, co do którego są pewne sugestie, że on też cierpi na urojenia i w pewnym momencie dosłownie zostaje zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Więc tu powstaje pytanie, tak, co my właściwie uznajemy za wiarygodne. Czy ta jego wersja jest wiarygodna, czy nie? Jest prawdziwa, czy nie? Tutaj, tak jak mówiłem, te filmy piętrzą takie pytania, bo piętrzą różne chwyty komplikujące narrację i utrudniające przyswojenie tej narracji. Dalej, proszę Państwa, kolejny chwyt, który też jest bardzo charakterystyczny i też z pewnością Państwo dobrze go z kina znacie, czyli pewna wielopoziomowość świata przedstawionego, że oto nagle zaczyna się w tym świecie przedstawionym pojawiać no chociażby jakaś doskonała symulacja komputerowa, czy zaczynają się pojawiać różnego rodzaju wielopoziomowe sny, czy różnego rodzaju doskonałe inscenizacje, jak w Westworld, gdzie mamy całe światy sztuczne odtworzone przy pomocy właśnie maszyn, przy pomocy androidów. No i tu oczywiście pojawia się pytanie, zresztą bardzo stare i dobrze znane z historii filozofii, jak my możemy zweryfikować, czy świat nas otaczający jest faktycznie prawdziwy, czy nie. Znowu mamy tutaj sytuację, w której nie wiedzą tego bohaterowie i my także jako widzowie mamy z tym problem. Tak? Te kolejne poziomy, które się zazębiają, te kolejne poziomy, które na siebie nachodzą, są trudne do zweryfikowania. Trudno nam powiedzieć, czy to już jest rzeczywistość, czy nie. Czy już się z tej symulacji ktoś wybudził, czy nie. Tutaj chciałem Państwu zwrócić uwagę, bo oczywiście klasyczna realizacja tego motywu to Incepcja Nolana, o której powiedzieliśmy, ale on pojawia się też w kontekście właśnie symulacji komputerowej w takim filmie Existence Davida Cronenberga. I jeżeli te filmy dwa obejrzeć, to zobaczymy też te różnice pomiędzy poszczególnymi twórcami. To znaczy Nolan mimo wszystko właśnie sporo miejsca poświęca na pewną taką, na wyłożenie zasad tego świata. Jak to wszystko działa, dba o to, abyśmy jednak mieli jakieś wyobrażenie, jak te poziomy są w sobie, tak, nad sobą jakby nabudowane i dopiero później zaczyna to wikłać tę kwestię, później zaczyna pokazywać, że oto no, pojawiają się problemy, czy ten świat jest, czy nie jest prawdziwy. Natomiast Cronenberg w Existence w ogóle się czymś takim nie przejmuje. To jest film bardzo enigmatyczny, gdzie te światy się ze sobą zapętlają, gdzie kolejni bohaterowie pojawiają się na różnych poziomach, gdzie kolejne motywy pojawiają się na różnych poziomach i my nie wiemy tak naprawdę, który poziom od samego początku, który poziom jest prawdziwy, a który nie. A co więcej, tu też mamy problem związany z pewną wiarygodnością całej narracji, bo tam pojawia się taki motyw, że oto bohaterowie w grze czasem odgrywają pewne zachowania, które narzuca im gra. I tu jest teraz pytanie, czy to, co oglądamy, czy to, jak oni się zachowują, to jest ich zachowanie, czy to jest coś, co narzuca im gra, tak? Czy coś, co jest pewien scenariusz właśnie owej symulacji. I też film na to w żaden sposób sugeruje nam to na różne sposoby, ale nam na to bezpośrednio nie odpowiada. Więc to, tak jak powiedziałem, jeżeli obejrzeć te filmy jeden po drugim, to zobaczymy też, że ten nurt jest wewnętrznie zróżnicowany, że Cronenberg i Nolan jednak w nieco inne strony idą, ale stosują bardzo podobne rozwiązania, bardzo podobne chwyty narracyjne. I wreszcie, proszę Państwa, chwyt ostatni, o którym chciałem tutaj powiedzieć, który funkcjonuje w polskim piśmiennictwie albo pod takim terminem odopowiedzenie albo denarracja, który, proszę Państwa, polega z kolei na tym, że oto pewne informacje, kluczowe informacje są ujawniane pod sam koniec filmu, w punkcie kulminacyjnym i te informacje jakby stawiają dotychczasowy tok rozwoju akcji do góry nogami, bo ujawnia się nam, że oto to, co braliśmy za prawdę, wcale tą prawdą nie jest. No, klasyczny przykład to znowu ujawnienie, że jakiś bohater cierpi na urojenia. I w związku z tym no, musimy sobie postawić pytanie, to co w takim razie było prawdą, albo dlaczego my wierzyliśmy, że to, co on widzi, jest prawdą. Tak? Jak to jakby zmusza to nas do, stąd to odopowiedzenie, zmusza to nas do zreinterpretowania tych wcześniejszych wydarzeń, zmusza nas to do zastanowienia się nad tym, co się w takim razie tak naprawdę wydarzyło. Czyli można by, proszę Państwa, powiedzieć, że te filmy jakby poddają się takiej podwójnej interpretacji. Pierwsza interpretacja, która jest interpretacją fałszywą, gdzie nas się zwodzi, gdzie nas się oszukuje bardzo często. I druga interpretacja, kiedy ujawnia się nam tę prawdę na temat natury tego świata i my musimy jeszcze raz temu całemu filmowi się przyjrzeć, zastanowić się nad tym, jak to zostało zrobione, jak my właściwie zostaliśmy tutaj oszukani, bo te filmy znowu zapraszają nas do pewnej gry i często w sposób celowy nas zwodzą, tak abyśmy do końca nie byli pewni nigdy, jaka jest właściwa interpretacja, jak należy poszczególne wydarzenia rozumieć. Czyli tu mamy znowu chwyt, który wiąże się najczęściej z tymi poprzednimi, prawda? Bo znowu mamy tutaj, że oto ujawnia się nam coś, co wcześniej było przed nami ukryte, na przykład niewiarygodność całej narracji. To są takie podstawowe rozwiązania, które narratolodzy wymieniają. Tak jak Państwo widzą, one współgrają z tymi pytaniami, o których mówiliśmy na samym początku, prawda? One współgrają z pytaniami właśnie o perspektywę narracyjną, o zakres informacji, o chronologię, o komunikatywność narracji. I to są chwyty, które, tak jak powiedziałem, wyraźnie komplikują, wyraźnie utrudniają nam proces odbierania samej narracji, zapraszając nas jednocześnie do pewnej gry, zapraszając nas do tego, abyśmy tę narrację spróbowali właśnie zdekodować, złamać tak jak łamigłówkę, czy ułożyć jak jakieś puzzle. No i właśnie, w związku z tym, proszę Państwa, można sobie zadać pytanie, to jakiego widza te filmy tworzą, jakiego widza one zakładają, to znaczy do kogo te filmy są adresowane, jaki jest ten widz idealny, ten widz, którego twórca ma przed oczami, kiedy taki film projektuje. No, z jednej strony, proszę Państwa, i to jest bardzo wyraźne, takim widz filmów gier umysłowych powinien być widzem bardzo podejrzliwym. To znaczy, kiedy oglądamy te filmy, to z jednej strony, tak jak powiedziałem, one nas zwodzą, one nas oszukują, one nas próbują gdzieś wyprowadzić w pole, ale jednocześnie to są filmy, które bardzo często podrzucają pewne wskazówki, które podrzucają pewne tropy, że coś jest z tym światem nie tak, że ten świat jakoś inaczej działa, że jest w tym świecie coś takiego, co skłania nas do jakby sięgania głębiej, do zdzielania zasłony, do próby jakiegoś rozszyfrowania czy domyślenia się, jak to wszystko jest zbudowane. Czyli zakładamy tutaj, proszę Państwa, od początku, że nasz widz w trakcie seansu znowu będzie niesłychanie aktywny intelektualnie, interpretacyjnie, będzie poszukiwał różnych tropów, będzie łączył różnego rodzaju rozsypane elementy tego filmu. I jeden przykład, który chciałem tutaj Państwu pokazać, właśnie filmu, który ewidentnie projektuje takiego widza podejrzanego, który jest filmem, który skłania do wielokrotnego oglądania, to jest Mechanik. Też produkcja, która swego czasu cieszyła się ogromną popularnością, obrosła takim swoistym kultem. I mamy tutaj, proszę Państwa, opowieść, w której od samego początku na przykład pojawiają się gdzieś na drugim, trzecim planie, zupełnie niekomentowane, zupełnie nierozwijane nawiązania do twórczości Dostojewskiego. Tak na przykład nasz główny bohater czyta, nie wiem czy tutaj to widać, ale on czyta Idiotę Dostojewskiego właśnie, a w innym miejscu, kiedy nasz bohater trafia do miasteczka, do wesołego miasteczka, do takiego tunelu strachu, to nagle ni z tego, ni z owego można tutaj dostrzec, że za nim widzimy taki napis w tym tunelu strachu, crime and punishment, czyli zbrodnia i kara. Tak i tego rodzaju sygnałów, które gdzieś do twórczości Dostojewskiego nas odsyłają, jest w tym filmie sporo. Tak jak powiedziałem, film nie komentuje tego w jakiś taki sposób otwarty, ale widz uważny, widz podejrzliwy właśnie, powinien być na takie szczegóły uwrażliwiony, powinien być na takie szczegóły otwarty, powinien je tropić i szukać połączenia, tak? Szukać połączenia pomiędzy nimi, szukać tego rodzaju wskazówek, które pomogą mu zrozumieć, co tak naprawdę się tutaj dzieje. Tak więc to są filmy, które właśnie, proszę zwrócić uwagę, skłaniają do wielokrotnego oglądania, skłaniają do stopklatek, skłaniają do cofania filmu, do przyglądania się z bardzo bliska ekranowi, żeby właśnie takie szczegóły wychwycić. Inny motyw, i tutaj chciałbym, żebyśmy też obejrzeli fragment, pierwszy fragment, więc go poproszę, to też jest fragment z Mechanika i chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli właśnie temu, w jaki sposób sugeruje nam się tutaj, że coś jest w tej scenie nie tak, że jest tutaj jakaś druga interpretacja, czy drugie dno, które powinniśmy rozważyć.
Looks like rain. Radio says there's a storm on the way.
Is that right?
I'd say it's already here. You on the first shift?
Yeah.
Me too.
It's funny, I never seen you before.
I've been here. I work in a pit. I just picked up Reynolds' shift.
Where's Reynolds?
Feds picked him up. Old Warren. I'm Ivan.
Trevor.
Well, I guess I better be getting back. I hear that Tucker guy can be a real prick.
You got that right.
I'll see you around.
No właśnie. I proszę Państwa, z jednej strony, no, kiedy oglądamy ten film po raz pierwszy, kiedy widzimy tę scenę po raz pierwszy, no to jakby interpretacja wydaje nam się oczywista. No, główny bohater ma przerwę w pracy, przyczepia się do niego jakiś dziwny mężczyzna, który niby tu pracuje, chociaż tamten go wcześniej nie widział. No i coś tam rozmawiają, prawda? Na jakiś taki small talk między nimi, powiedzmy, się wywiązuje. Ale właśnie taki widz podejrzliwy może tutaj zwrócić uwagę na przynajmniej cztery takie elementy, które mogą wzbudzić jego pewne podejrzenia, mogą sprawić, że on będzie tutaj dociekał, o co tutaj właściwie chodzi. No, pierwsze, najbardziej takie wyraziste, to oczywiście ten motyw z zapalniczką, prawda? Zauważyli Państwo, że mamy jakby ta zapalniczka bardzo mocno się wybija w warstwie wizualnej. Mamy ekstremalne zbliżenia na nią. Mamy bohatera, który tak zamiera, patrząc na nią jakby zdziwiony, mimo że no, to jest po prostu zapalniczka, tam nic takiego nie ma. I jakby to wysunięcie i na pierwszy plan jest dziwne, no bo kino takie głównonurtowe, kino klasyczne, kino hollywoodzkie jest ekonomiczne, ono nie nie pokazuje nam rzeczy, które nie są ważne. A tu mamy wielkie zbliżenie na zapalniczkę, która jakby nie gra tutaj żadnej roli. I ta zapalniczka, ten motyw zapalniczki będzie się też pojawiał w innych partiach tego filmu i finalnie okaże się rzeczywiście dość istotny. Druga sprawa, no to oczywiście ten dziwny mężczyzna, który wydaje się trochę jakby, pewnie to Państwo też zauważyliście, tak trochę wyjęty z innej rzeczywistości. To znaczy ten film jest generalnie utrzymany raczej w takim kluczu dosyć realistycznym, a tu mamy jakiegoś takiego wielkiego, łysego mężczyznę w kowbojkach, w wielkich okularach, mimo że jest deszczowa, burzowa pogoda, który jest taki jeszcze dodatkowo bardzo taki napastliwy. No, nie przystaje trochę do tej rzeczywistości, tak? Wydaje się on jakby wyjęty z jakiegoś innego porządku. Wydaje się taki, przywołując pojęcie, które się pojawiało na wykładzie o neobaroku, taki bigger than life, prawda? Większy niż życie. Więc estetycznie trochę coś nam tutaj moglibyśmy powiedzieć nie gra i to też będzie istotna wskazówka dla nas później. Trzecia sprawa, no możemy sobie zadać pytanie, jaki jest właściwie w ogóle status tych wydarzeń, które tutaj oglądamy. To znaczy taka interpretacja w pierwszej chwili, która nam przychodzi do głowy, no to bohater przysypia, ale zagaduje go jakiś inny człowiek, więc on się wybudza z tego swojego snu. Ale równie dobrze moglibyśmy postawić sobie pytanie, czy to nie jest czasem coś, co się rozgrywa już właśnie w jakimś śnie albo na granicy jawy i snu, tak? Czy to jest faktycznie wybudzenie w rzeczywistości, czy wybudzenie już w tym śnie? Albo właśnie gdzieś pomiędzy, zwłaszcza, że tutaj w filmie od początku pojawia się motyw bezsenności w ogóle. Więc kolejny element do tej układanki dla podejrzliwego widza, kolejny element, na który można tutaj zwrócić uwagę, który może się nam wydać dziwny, który może stanowić jakąś wskazówkę. I wreszcie trzecia kwestia, tutaj chciałem wrócić na chwilę do tego kadru, który jest bardzo charakterystyczny, bo można sobie zadać pytanie, czy w ogóle ten samochód, w którym siedział ów łysy mężczyzna, w ogóle tutaj stoi. No bo on powinien być tutaj, a tu widzimy pustą przestrzeń, nie ma tu żadnego czerwonego samochodu. A kiedy przyjrzymy się bliżej tej scenie i paru ujęciom, to zobaczymy, że samochód jest czerwony, a tutaj jeszcze go nie ma. Tak? No i znowu, moglibyśmy to... Zazwyczaj tego w ogóle nie zauważymy, bo nie wiemy przy pierwszym oglądaniu, że w tym ujęciu akurat mamy wypatrywać samochodu. Czasem jakbyśmy to zauważyli, to moglibyśmy stwierdzić, a to jakiś taki błąd, prawda? No, nie dograła się tutaj ekipa, jeżeli chodzi o taką ciągłość, może myśleli, że nikt nie zauważy. A może to też dla nas stanowić właśnie w filmach gier umysłowych pewną wskazówkę. Może ten status całej tej rozmowy, może ten status tego bohatera jest jakiś inny, jakiś dziwny. Należy go jakoś podać w wątpliwość, tak? I filmy gier umysłowych z tego właśnie słyną, że podrzucają różnego rodzaju tropy, sugerując nam takie podwójne odczytanie. Jedno takie odczytanie, mogliśmy powiedzieć, podstawowe, na poziomie takiego widza, który po prostu przyjmuje na wiarę to, co mu narracja prezentuje, ale drugie odczytanie właśnie na poziomie widza takiego, który będzie podejrzliwy, będzie drążył, będzie wypatrywał szczegółów, będzie też ten film później oglądał wielokrotnie, aby dostrzec takie szczegóły. No właśnie, to się wiąże, proszę Państwa, z drugim aspektem. Pamiętają Państwo, pytaliśmy sobie, jakiego widza te filmy zakładają. To jest też, proszę Państwa, taki widz, który jest bardzo zaangażowany. To jest związane w ogóle z pewnymi przeobrażeniami kultury filmowej, które rodzą się, które wynikają przede wszystkim oczywiście z pojawienia się internetu, z pojawienia się nowych takich form komunikacji. Że oto widzowie, odbiorcy także mogą o tych filmach bardzo szeroko dyskutować w internecie i to robią. To znaczy, jeżeli spojrzymy na różnego rodzaju fora, jeżeli nawet spojrzymy na forum Filmwebu, z którego te screeny pochodzą, to tam znajdziemy mnóstwo takich tematów, prawda? Gdzie ktoś dzieli się swoimi przemyśleniami, dzieli się swoimi interpretacjami. Jak odczytać Memento, jak zinterpretować Incepcję i tak dalej, albo Donnie Darko, czy też podobne wyjaśnienia można znaleźć masowo właściwie na YouTubie, tak? Gdzie różni twórcy, no właśnie, widzowie, odbiorcy, ale też twórcy równocześnie tworzą swoje wideoeseje, gdzie próbują zaprezentować pewne wyjaśnienie, gdzie próbują nam ten film jakby przygwoździć, tak? Rozwikłać tę narrację. To też jest właśnie, to wynika z pewnych przeobrażeń kultury filmowej, czy kultury w ogóle pod koniec wieku XX, na początku wieku XXI, gdzie mówi się, proszę Państwa, o taki charakterystyczny, pojawia się tutaj taki zwrot, kultura prosumpcji. prosumpcji, a więc która jest jednocześnie konsumpcją i produkcją, tak? Że oto tradycyjny model komunikacji filmowej, czy w ogóle komunikacji, zakładał, że mamy odbiorcę i on po prostu konsumuje treści, które do niego docierają. Czy to będą filmy, czy to będą powieści, czy jeszcze coś innego. Natomiast właśnie prosumpcja zakłada, że on nie tylko będzie konsumował, ale on też będzie tworzył. On będzie właśnie chociażby tworzył własne analizy, będzie próbował tworzyć własne teksty bazujące na tym tekście wyjściowym. Więc Mind Game Films, tak jak powiedziałem, sprzyjają tego rodzaju działaniom, prawda? Sprzyjają nawiązywaniu kontaktów wirtualnych, gdzie wymieniamy się obserwacjami na temat tych filmów, gdzie próbujemy je rozwikłać, gdzie próbujemy je właśnie przyszpilić, gdzie wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami, tak? Gdzie czerpiemy też pewnie takiej zbiorowej inteligencji, tak? Z takiej zbiorowej mądrości ludzi, którzy z sieci korzystają. Więc to jest druga sprawa, tak? Ten nowy model widza, nowy model konsumowania też filmu, który, tak jak powiedziałem, zachęca do tego, aby o filmach rozmawiać, aby oglądać je też wielokrotnie. I wreszcie sprawa trzecia, o której trzeba tutaj wspomnieć w kontekście widza, to kwestia związana nie tyle z intelektem, co z pewnymi emocjami i uczuciami. To znaczy zazwyczaj właśnie kiedy mówi się o filmach, czy pisze się o filmach gier umysłowych, no to zwraca się uwagę na to, że tutaj odbiorca musi być takim odbiorcą aktywnym, musi sam tę zagadkę rozwiązywać, sam ją układać, musi ją rekonstruować i tak dalej, i tak dalej. Ale coraz częściej zwracają też badacze uwagę na to, że my jako ludzie nie jesteśmy tylko, czy jako widzowie, nie jesteśmy tylko mózgiem w słoiku, który przyswaja ten film i go analizuje racjonalnie, ale my też mamy uczucia, emocje, zmysły, ciało i ono także uczestniczy w tym procesie oglądania. I w związku z tym warto się przyjrzeć temu, jak te filmy, chociażby filmy gier umysłowych, oddziałują na nas właśnie na tym poziomie emocjonalnym czy zmysłowym. I tutaj, proszę Państwa, właśnie badacze zwracają uwagę na to, że te filmy działają w taki bardzo charakterystyczny sposób, bo one, proszę zwrócić uwagę, zmuszają nas często do tego, żebyśmy my łamali właściwie takie zupełnie podstawowe, zdroworozsądkowe założenia, które regulują nasze myślenie. Żebyśmy odrzucili zasadę linearności czasu, żebyśmy zaczęli myśleć pętlami czasowymi, żebyśmy zaczęli myśleć tak jak osoba chora na schizofrenię, albo żebyśmy zaczęli postrzegać świat tak jak osoba cierpiąca na amnezję i tak dalej, i tak dalej. Czyli te filmy zmuszają nas do tego, żeby jakby dostroić się do takich różnych nietypowych, dziwnych sposobów percepcji, do tych nietypowych, dziwnych perspektyw, co oczywiście wywołuje właśnie pewne takie uczucie, tak jak to badacze opisują, pewnego zmieszania, takiego poznawczego zamętu, pewnego impasu, że to jest trudne, tak? Że to wywołuje w nas pewien opór, a jednocześnie takie uczucie jakiegoś takiego zwarcia, tak? takiej blokady, którą jednak przełamujemy, że tutaj ten aspekt emocjonalny też jest bardzo ważny, że my faktycznie mamy tutaj tę konieczność dostrojenia naszej percepcji do zupełnie innych zasad, przełamania tych zasad, którymi na co dzień myślimy i jakby dostosowania się do zasad nowych. Tutaj nieprzypadkowo, proszę Państwa, to jest kadr akurat właśnie z Incepcji, gdzie pojawia się też bardzo charakterystyczne rozwiązanie. To są tak zwane schody Penrose'a, prawda? Figura niemożliwa, czyli schody, które się zapętlają, gdzie jednocześnie wchodzimy i schodzimy. Znana też z wielu grafik, prawda? To jest właśnie taka sytuacja, w której my patrzymy na schody, które łamią jakby nasze rozumienie w ogóle geometrii, nasze rozumienie tego, jak działa świat. No i musimy jakoś sobie z tym poradzić, musimy jakoś to sobie poukładać, musimy jakoś ten zamęt taki poznawczy tutaj zwalczyć, zwłaszcza, że wiele z tych filmów gier umysłowych jest celowo zaprojektowanych tak, że tak naprawdę one nie proponują nam, czy inaczej, tam nie ma tak naprawdę jednoznacznego rozwiązania tej zagadki. To znaczy ta zagadka narracyjna, która się tam pojawia, nie jest rozwiązywalna. Nie ma jednego momentu, gdzie możemy to przyszpilić i powiedzieć, o, tak było, prawda? No najlepszy przykład to oczywiście filmy Davida Lyncha, które można interpretować na 1001 sposobów i nie ma tutaj możliwości, żebyśmy odpowiedzieli często na podstawowe pytania, to co się właściwie wydarzyło, to kto jest kim, tak? Kto z kim się tutaj wchodzi, w jakie relacje i tak dalej, i tak dalej. Że te filmy jakby proponują nam tę zagadkę nie tyle do rozwiązania, co raczej do pewnego rozważenia jej, co raczej do pewnego doświadczenia jej właśnie, tego uczucia impasu, że mamy świat, mamy rzeczywistość, w którym nie możemy się niczego pewnego uchwycić, że mamy świat, który działa według jakichś zupełnie innych reguł niż te, którymi my na co dzień myślimy. I to jest jakby ważniejsze, prawda? Ten aspekt doświadczenia, ten aspekt emocjonalny niż intelektualne rozwiązanie zagadki, które często jest niemożliwe. Takim filmem jest też chociażby, o czym pisał cytowany tutaj Jacek Ostaszewski, film Podejrzani, gdzie też w pewnym momencie jakby wysuwa się jeden klocek z całej tej konstrukcji narracyjnej i ona się zaczyna walić, bo w pewnym momencie zaczynamy tracić grunt pod nogami. Jeżeli jedne wydarzenia są nieprawdziwe, są zmyślone, to drugie też nie, to trzecie też i jakby przestajemy w ogóle tracić, jakby tracimy tutaj w ogóle jakąkolwiek szansę na wskazanie to, co było prawdą. Tak? Więc te filmy bardzo często zmuszają nas do jakby pogodzenia się z tym, że takiego rozwiązania nie ma, że raczej doświadczamy tutaj tego zamętu, tego impasu, tego klinczu poznawczego, o którym tutaj piszemy. I to jest jakby clue tego odbioru. To jest tutaj najważniejsze, prawda? To jest to, co te filmy nam oferują. I żebyśmy nie pozostali gołosłowni, badacze bardzo często zwracają właśnie uwagę na tę recepcję internetową, na to, że sami odbiorcy, sami widzowie podkreślają też ten aspekt emocjonalny, tak? Pisząc na przykład to cytaty, które znowu udało mi się znaleźć na Filmwebie, że reżyser robi z nas wariata, albo że film ryje łeb, prawda? To jest oczywiście bardzo dosadne stwierdzenie, ale oddaje jakby istotę tego, jak my tych filmów doświadczamy, że one faktycznie trochę ryją nam łeb, to znaczy, że zmuszają nas do dostrojenia naszego umysłu, naszej percepcji, do zupełnie innych zasad, do złamania jakby takich zupełnie zdroworozsądkowych zasad, których my się uczymy od dziecka i których nie podważamy na co dzień. A te filmy to robią i między innymi dlatego również są tak popularne. Więc podkreślam raz jeszcze, nie chodzi tu tylko zawsze o czysto intelektualne rozwiązanie łamigłówki, ale czasem też po prostu o doświadczenie tego uczucia klinczu, zamętu, impasu, wpadnięcia w jakiś świat, który jest zbudowany według zupełnie innych zasad. I to, proszę Państwa, jakby byłyby te trzy elementy, o których warto pamiętać w kontekście Mind Game Films, w kontekście tej komunikacji filmowej, tego jak te filmy projektują ową komunikację filmową. I warto jeszcze powiedzieć parę słów o źródłach. Czy to są tylko takie i wyłącznie zabawy filmowe, które wzięły się jakby ze znudzenia albo z chęci uatrakcyjnienia filmowej narracji? No i tutaj znowu badacze wskazują, że te źródła są rozległe i można wskazać, że te filmy właściwie sporo nam mówią w ogóle o współczesnej kulturze, o współczesnej kondycji takiej medialnej, o tym, jak człowiek w tych mediach się odnajduje. Więc kilka takich źródeł też chciałbym Państwu wskazać, żebyśmy o tym także parę słów powiedzieli. Po pierwsze, oczywiście to jest kwestia, o której powiedzieliśmy wcześniej, przemiany kultury filmowej, to znaczy fakt, że my filmy oglądamy nie tylko w kinie, ale też obecnie na streamingu, na kasetach na płytach DVD, wcześniej na kasetach VHS i w milionie innych, na milionie innych nośników, sprawia, że takie filmy w ogóle mają rację bytu, tak? Bo do tych filmów można wracać, puszczać je na różne sposoby, robić sobie stop klatki, wyszukiwać tych wszystkich detali, o których mówiliśmy wcześniej. To po pierwsze. Po drugie, no powiedzieliśmy sobie o tych też nowych społecznościach internetowych, społecznościach fanów, które dają także tak pewną platformę do wymiany myśli, do wymiany obserwacji, do wymiany interpretacji, więc to też jest kwestia tutaj istotna. Druga sprawa, no to oczywiście naturalne jest wiązanie tego nurtu z estetyką postmodernizmu, bo to jest nurt, który tak jak cały postmodernizm, po pierwsze bazuje na pewnej grze, na wykorzystywaniu tych chwytów, które były już znane wcześniej, ale doprowadzaniu ich do pewnego takiego radykalnego poziomu, na tym, aby widza zaprosić właśnie do pewnej zabawy i trenować jego spostrzegawczość, erudycję filmową itd., itd. Co więcej, są to też filmy, które mają właśnie taki deziluzyjny charakter. Znowu tak jak postmodernizm to lubił. To znaczy, to są filmy, które nas zmuszają do zastanowienia się nad samą materią filmu, bo skoro my jesteśmy oszukiwani przez półtorej godziny, że jakiś bohater żyje, a później się okazuje, że on nie żyje, to zastanawiamy się, jak to zostało zrobione, jakie tutaj chwyty zostały wykorzystane, jak to zostało zainscenizowane przez twórcę, że my w to uwierzyliśmy, że on jednak żyje, że my założyliśmy, że on jednak żyje. I bardzo często właśnie, jeżeli oglądamy ten film drugi, trzeci raz, no to widzimy, jak to zostało zrobione. Poprzez to, że my uwierzyliśmy w pewne konwencje, w pewne chwyty, w to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w kinie, a tutaj to zostało użyte w przewrotny sposób. Więc jakby zwraca się samą naszą uwagę na naturę samego filmu, tak? Na to, jak ten film jest przygotowany. Dalej, proszę Państwa, przechodząc, niektórzy badacze, tak jak mówiłem, wskazują na to, że te filmy sporo mówią w ogóle o kondycji człowieka, to znaczy wskazują oni na to, że te filmy trochę odzwierciedlają takie nasze współczesne odczuwanie rzeczywistości, gdzie my często dostrzegamy, że ta rzeczywistość jest mocno niespójna, wieloperspektywiczna, że nie mamy jakiegoś takiego jednego wyjaśnienia, które porządkowałoby nam świat, tak? Że to znowu klasyczne takie hasło związane też z postmodernizmem, koniec wielkich narracji chociażby. Że o ile kino klasyczne, to które sprawiło, że Hollywood stało się tak popularne i dotarło na cały świat, wyrastało z takiej kultury, gdzie ludzie uważali, że świat jest, da się opanować ten świat, że ten świat poddaje się ludzkiej woli, że ten świat możemy jakoś wyjaśnić, no to filmy gier umysłowych wyrastałyby właśnie z takiego poczucia pewnego zamętu, z takiego poczucia przekonania, że ten nasz świat jest często niespójny, ale też, że ten nasz świat że musimy uwzględniać w naszym codziennym funkcjonowaniu tyle zmiennych i tyle zmiennych tutaj na siebie wzajemnie wpływa, że nawet nie jesteśmy tak do końca w stanie opanować tego świata pojęciowo, tak? Więc te filmy trochę by nas z tym oswajały, trochę by o tym bezpośrednio mówiły, że świat, który nas otacza, no nie jest taki prosty do opanowania, nie jest taki prosty do kształtowania, jak moglibyśmy to sobie życzyć. I wreszcie ostatnia kwestia, której też chciałem sobie poświęcić trochę czasu, czyli kwestie związane z tym, w jaki sposób kino funkcjonuje wśród mediów cyfrowych. To znaczy pojawienie się mediów cyfrowych, pojawienie się zwłaszcza internetu, pojawienie się także gier wideo, zdaniem niektórych badaczy wiele zmieniło w naszej percepcji. To znaczy my nagle zostaliśmy wystawieni na takie środki komunikacji, które są radykalnie inne niż te wcześniejsze, niż powiedzmy książka czy film. Bo o ile książka czy film są przede wszystkim linearne, czyli no, oglądamy czy czytamy właśnie od A do Z i inna lektura nie ma tutaj sensu, tak, w wypadku klasycznego filmu chociażby, no to gry wideo bardzo często będą nielinearne, tak? Wiedzą Państwo, jeżeli Państwo współczesnym, zwłaszcza rynkiem gier wideo się interesujecie, wiecie, że taka nielinearność i to, żeby gra wykorzystywała otwarte światy, jest bardzo często fetyszyzowane, żeby gracz miał swobodę, żeby na różne sposoby mógł tę grę przechodzić, właśnie w sposób nieliniowy. Co więcej, klasyczne media są też, zakładają też, że odbiorca jest jednak odbiorcą biernym, to znaczy on odbiera to, co ktoś inny mu przekazał. Po prostu jest odbiorcą danego filmu czy danej książki i nie może być tutaj aktywny. Znowu, media cyfrowe zakładają interaktywność, zakładają, że to my tę grę przechodzimy, że bez naszego działania ta gra nie będzie się toczyła, nie będzie się rozgrywała. No i podobnie jest przecież z internetem. My też w internecie to my musimy wykonywać różne działania, tak? To my musimy te działania podejmować, żeby do poszczególnych informacji dotrzeć. I Tego rodzaju zmiana środków masowej komunikacji, no zdaniem badaczy wpływa także na pewien nasz takie przyzwyczajenia komunikacyjne właśnie, na pewne takie nasze możliwości percepcyjne. I znowu, kino gier umysłowych byłoby, zdaniem Thomasa Elsessera właśnie, jakąś taką formą eksperymentu, to znaczy próbą dostosowania kina, które jest linearne i które nie jest interaktywne oczywiście, do tych nowych możliwości. Także oto te filmy właśnie dlatego mają taką konstrukcję dziwną, zapętloną, spiralną, powikłaną, że one mają niejako być przynajmniej częściowo interaktywne i nieliniowe właśnie, że oto ci nowi odbiorcy, którzy są już wychowani chociażby na grach wideo, będą mieli kompetencje, aby takie filmy również obejrzeć, zrozumieć, spróbować rozszyfrować. Tak? Więc tutaj tego rodzaju płaszczyznę eksperymentu się wskazuje, że kino gier umysłowych wyrasta jakby z tych nowych warunków komunikacyjnych, że kino gier umysłowych jest kinem, które jest kierowane do tej nowej publiczności, która już, dla której komunikacja nieliniowa, dla której komunikacja interaktywna jest czymś naturalnym. I tu warto wskazać na to, proszę Państwa, że to nie jest jedyny taki eksperyment, to znaczy, że nie tylko kino gier umysłowych tego rodzaju eksperymenty robi, ale jeżeli Państwo sobie przypomną ten film, o którym mówiła dr Kosińska na wykładzie o realizmie filmowym, czyli Time Code Mike'a Figgisa, no to też zauważą Państwo, że to jest taka próba właśnie nawiązania do tego nowego stylu odbioru. Bo to jest film, który, tak jak Państwo pamiętacie, rozgrywa się na podzielonym na 4 części ekranie i w każdym z tych okien toczy się odrębna akcja. Dźwięki się tam mieszają, nic nie zostaje w żaden sposób wysunięte na pierwszy plan. To od nas, jako od odbiorców, zależy, na który ekran będziemy patrzeć, to od nas będzie zależało, czego my będziemy słuchać, to my niejako mamy właśnie w sposób taki interaktywny i nieliniowy tego filmu doświadczać, tak? Więc to jest też pewna próba dostosowania jakby medium filmowego, czy takiego eksperymentu z medium filmowym, które ma właśnie pokazać jakby granice tego medium, które ma pokazać, jak może wyglądać kino symultaniczne, kino w jakiejś części interaktywne, kino, które jest dostosowane jakby do tej nowej wrażliwości, nowej widowni. Inne też takie, proszę Państwa, rozwiązania charakterystyczne, o których chciałem wspomnieć krótko jeszcze, bo to też się wiąże z narracją i z tym, jak narracja reaguje na pojawienie się takich mediów cyfrowych, to z jednej strony różne eksperymenty z kinem interaktywnym, z których najsłynniejsze było z pewnością Czarne lustro, Bandersnatch, czyli film Netflixa, który kilka lat temu miał premierę, który jest właśnie filmem interaktywnym, czyli pojawiają się tam w pewnym momencie okienka wyboru i to my decydujemy, co główny bohater ma zrobić, tak? Więc my nim kierujemy, możemy to przechodzić oczywiście w sposób wielokrotny, za każdym razem dokonując innych wyborów, a to też jest zresztą trochę kino gier umysłowych, bo tam w pewnym momencie na przykład możemy ujawnić głównemu bohaterowi, że oglądamy go na Netflixie, tak? Więc to jest tego rodzaju zapętlenie narracji. Czyli to też jest pewien eksperyment, prawda? To też jest eksperyment z interaktywnością, z nielinearnością filmu. I inne takie produkcje, które no, niby się je klasyfikuje jako gry, ale one tak naprawdę mają mocno hybrydyczną formułę, to są produkcje tworzone przez takiego projektanta Sama Barlowa, który, czyli tutaj wymienione Her Story, Telling Lies i Immortality, które mają taką formę jakby bazy danych, to znaczy mamy tutaj szereg przygotowanych klipów filmowych, które są nagrane z aktorami według określonego scenariusza itd., itd., ale my nie oglądamy ich liniowo, jak byłoby to w kinie, tylko mamy dostęp do pewnej bazy danych, którą możemy przeszukiwać, na przykład po słowach, po jakichś frazach kluczowych, po osobach, które się w tych klipach pojawiają. I to my musimy zrekonstruować, o co w tej opowieści tak naprawdę chodzi. Tak? To my tutaj musimy uruchomić swoją kreatywność, to my tutaj musimy uruchomić takie myślenie właśnie nieliniowe, to my musimy tutaj łączyć poszczególne wątki, ale nie tylko je łączyć, ale też ich ich poszukiwać. Tak? Więc to też jest taki bardzo radykalny eksperyment z narracją, zresztą odnoszący się do kina bezpośrednio, bo Immortality dosłownie opowiada o gwieździe filmowej i o filmach, w których ona wystąpiła. Dostajemy jakby dostęp do materiałów z nią związanych. Więc aby zrekonstruować tę historię, aby zrekonstruować tę opowieść, nie wystarczy, że zasiądziemy przed ekranem, tylko musimy być właśnie tymi widzami myślącymi interaktywnie, myślącymi nielinearnie, myślącymi kreatywnie. Więc to są też takie eksperymenty, tak jak powiedziałem, które pokazują, jak kino reaguje na media cyfrowe, jak kino reaguje na tę nową sytuację, jak kino próbuje gdzieś poszerzać swoje możliwości właśnie dzięki takim eksperymentom. Więc o tym też chciałem wspomnieć, bo to się blisko wiąże właśnie z kinem gier umysłowych, z tym, o czym powiedzieliśmy wcześniej. I do kina gier umysłowych oczywiście będzie też należał nasz film, który dzisiaj obejrzymy, czyli Wyspa Tajemnic, więc zachęcam Państwa, żeby Państwo śledzili właśnie pod tym kątem, o którym sobie tutaj powiedzieliśmy, śledzili ten film, szukali tych wszystkich wskazówek, ale też żebyście się Państwo zastanowili nad własnymi emocjami, nad własnym doświadczeniem tego filmu, bo to też może być interesujące. Ale zanim, proszę Państwa, przejdziemy do filmu, to jeszcze ten obiecany drugi przykład nowych narracji filmowych, który będzie z jednej strony radykalnie inny, ale który będzie miał sporo wspólnego, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie podłoże kulturowe czy medialne, z tym, o czym powiedzieliśmy sobie wcześniej. A mianowicie będzie nas tutaj, proszę Państwa, interesowała tak zwana narracja transmedialna. I cóż to, proszę Państwa, jest za termin i z czym on się wiąże? Dlaczego w ogóle medioznawcy, filmoznawcy tego terminu zaczęli używać? Myślę, proszę Państwa, że to jest termin, który pojawił się w związku z obserwacjami czy w związku z pewnymi trendami, które Państwo też bardzo łatwo dostrzeżecie, jeżeli chodzi o współczesne kino. Zwłaszcza to kino najpopularniejsze, to kino o największych budżetach, to kino najbardziej mainstreamowe, moglibyśmy powiedzieć. To znaczy, z jednej strony coś, o czym co Alejandro González Iñárritu mocno tak wyszydzał w Birdmanie, w jednej z początkowych scen, w jednym z początkowych dialogów, kiedy reżyser teatralny szuka aktora do swojej sztuki, który mógłby zastąpić aktora innego. No i wymienia różne nazwiska, a się okazuje, że ci wszyscy aktorzy już są poangażowani w gigantyczne franczyzy medialne i Fassbender kręci prequelu X-Menów na przykład i tak dalej. Czyli taki trend, proszę Państwa, do swoistej serializacji kina. To znaczy coraz częściej te największe filmy, największe hity, które przyciągają największą publiczność, to nie są produkcje narracyjne samodzielnie. To znaczy one z założenia, od samego początku są częścią większej całości, jakichś cykli, jakichś sag, jakichś opowieści gigantycznych, rozpisanych na lata, rozpisanych na kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet filmów. Tak obecnie przez kina na całym świecie triumfalnie kroczy Avatar, już przekroczył $1 miliard przychodu na całym świecie, który oczywiście, no mogliśmy powiedzieć, to jest dopiero druga część Avatara, ale Cameron oficjalnie mówi, że on to by chciał 5 tych Avatarów zrealizować, a drugi i trzeci podobno były robione równolegle. Jeżeli spojrzymy na to, jakie filmy były tymi największymi hitami, czyli przebiły granicę 2 miliardów, no to oczywiście dostrzeżemy tam Titanica, też Camerona, który jest tutaj trochę znakiem innych czasów właśnie, ale poza tym to będą właśnie części jakichś gigantycznych serii. To będą dwie części Avengersów, czyli Avengers Wojna Bez Granic i Avengers Koniec Gry, czyli 19 i 22 film z filmowego uniwersum Marvela. Dostrzeżemy tam Przebudzenie Mocy, czyli 7 z 11 już filmów gwiezdnowojennych. Dostrzeżemy tam też, zbliżył się, nie przekroczył 2 miliardów, Spidermana Bez Drogi do Domu, czyli znowuż 27 film z filmowego uniwersum Marvela. A jeszcze dodajmy, że to filmowe uniwersum Marvela też się dzieli na różnego rodzaju podcykle, na fazy, na sagi i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy już tego wymieniać. Czyli widzimy, proszę Państwa, że no to współczesne kino wyraźnie ulega właśnie takiej swoistej serializacji, że to z założenia są opowieści, które są rozpisane na lata, projekty, które są rozpisane na mnóstwo filmów, tak, które możemy śledzić przez lata, które są starsze od nas i tak dalej, i tak dalej. Ale co więcej, proszę Państwa, jeżeli przyjrzymy się tym filmom i tym markom właśnie dobrze, no to dostrzeżemy też, że te filmowe narracje W ogóle wykraczają poza teren kina, prowadzą taką ekspansję na inne platformy medialne. To znaczy, czy to spojrzymy na Awatara, czy spojrzymy na owo filmowe uniwersum Marvela, czy na Gwiezdne Wojny, to wszystko są serie filmów, owszem, ale to są również podpięte pod nie serie komiksów, powieści, powieści graficznych, gier wideo, seriali aktorskich i animowanych, filmów krótkometrażowych, które jakby pod te główne produkcje są podpięte, które są z nimi powiązane na różne sposoby właśnie narracyjne. Więc to są gigantyczne właśnie marki, gigantyczne franczyzy medialne, które w jakimś sensie, no tak jak sobie powiedzieliśmy, odciskają bardzo mocne piętno na tym, jak w ogóle współczesna kultura, także kultura filmowa wygląda. I tu właśnie, żeby uchwycić ten fenomen, aby go jakoś scharakteryzować, pojawia się termin owej narracji transmedialnej, czyli narracji prowadzonej w poprzek różnych platform medialnych. Tak? Narracji, która z założenia jest przygotowywana tak, aby prowadzić ją przez różne platformy medialne, aby odbiorca mógł sobie podążać od kina do komputera, od komputera do konsoli, od konsoli do biblioteki czy do księgarni i tam wszędzie znajdował opowieści, które są opatrzone tym interesującym go logo, tak? Czy to będzie Avatar, czy to będzie Gwiezdne Wojny, czy to będzie Marvel. I to określenie narracja transmedialna spopularyzował Henry Jenkins w takiej słynnej książce Kultura konwergencji, gdzie on to opisywał w kontekście Matrixa, który faktycznie wówczas wydawał się takim projektem właśnie transmedialnym, od początku pisanym nie tylko jako filmowa trylogia, ale też jako coś, co uwzględnia gry wideo, czy właśnie krótkometrażowe filmy animowane. Czyli proszę Państwa, mamy tutaj po pierwsze takie założenie, że oto ta narracja jest prowadzona w poprzek różnych platform medialnych. Po drugie, że te teksty wchodzą w bardzo mocną interakcję, że są ze sobą bardzo mocno narracyjnie powiązane, ale jednocześnie, że mamy tutaj taki efekt synergii, ale jednocześnie, że każdy z tych tekstów będzie wykorzystywał specyfikę jakby swojego medium, swojego środka przekazu. Często na przykład, kiedy oglądamy, proszę Państwa, trzecią część Gwiezdnych Wojen, czyli Zemstę Sithów, no to mamy tam takie przekonanie i za to też ten film krytykowano, że ten upadek Anakina Skywalkera, to jak on się staje Darthem Vaderem, jest mało przekonujące, że on nagle staje się bardzo, bardzo zły, morduje dzieci i tak dalej, że to nie ma specjalnie przesłanek ku temu, że to się w ten sposób potoczy. I faktycznie w filmie nie ma, ale jeżeli obejrzymy rozpisany na 10 chyba, albo coś koło tego sezonów, serial animowany Wojny Klonów, którego akcja toczy się przed Zemstą Sithów, no to tam, ponieważ to jest serial, ponieważ tam jest tego czasu po prostu narracyjnego więcej, to tam dostrzeżemy, że ta postać została jednak bardziej zniuansowana, tak? Że pokazano te elementy, te momenty, w którym on na przykład w słusznym celu używa przemocy, używa tortur i co zwiastuje niejako ten jego upadek, zwiastuje niejako to jego przejście na ciemną stronę, tak? Czyli serial ze względu na swoją specyfikę może pokazać to, czego w kinie nie pokazano, bo skupiano się bardziej na widowiskowych efektach, które przecież też są tutaj niezwykle istotne. Tu proszę Państwa, może się to oczywiście Państwu skojarzyć, dlaczego takie narracje transmedialne też powstają. W poprzednim semestrze Marcin Adamczak mówił między innymi o globalnym Hollywood, mówiąc o tym, że to jest takie Hollywood korporacyjne, to znaczy, że dzisiaj studia filmowe nie są samodzielnymi studiami, tak jak to było w okresie klasycznym, ale przynależą do różnych globalnych korporacji medialnych, które zajmują się nie tylko robieniem filmów, ale też telewizją, grami wideo, komiksami, książkami itd., itd. I to jest też możliwe właśnie dzięki tym fuzjom, dzięki temu połączeniom. Ten efekt synergii jest tutaj osiągany również dzięki tym przemianom instytucjonalnym. I proszę Państwa, tutaj więc znowu z jednej strony powraca nam problem kultury prosumpcji. To znaczy to są te gigantyczne marki, są tak angażujące, że one zachęcają fanów, aby nie tylko oglądali te filmy, grali w te gry i tak dalej, ale także aby dzielili się swoimi przemyśleniami, swoimi obserwacjami. Za chwilę zobaczymy, jak to zachęcanie się wygląda. Aby także tworzyli własne teksty, tak? Tutaj różnego rodzaju fanowskie fanowskie fikcje, fanowskie filmy i tym podobne mogą się pojawić. Więc to też jest forma narracji, która jest możliwa dzięki temu, że nasza komunikacja się przeobraziła, że jest dużo więcej możliwości właśnie, jeżeli chodzi o taką twórczą aktywność fanów, ludzi, którzy są z tymi narracjami transmedialnymi związani bardzo blisko. No właśnie, a co tu jest, proszę Państwa, takiego angażującego w tych gigantycznych narracjach? Dlaczego ludzie oglądają te 20 kilka filmów, prawda, Marvela chociażby? I skąd ta popularność się bierze? Tutaj odwołując się do Tomasza Żaglewskiego, chciałbym wskazać na właśnie pewną przyjemność odbiorczą, która znowu bazuje na pewnej aktywności. To znaczy na tym, że te wszystkie produkcje, tak jak sobie powiedzieliśmy, są ze sobą na różne sposoby powiązane i odkrywanie tych powiązań, odkrywanie tych różnych nawiązań, odniesień, tego w jaki sposób jedna produkcja, jeden komiks nawiązuje do innego filmu, a one są związane z kolejnym serialem, jest tutaj czymś, co przynosi pewną satysfakcję, czymś, co właśnie angażuje, czymś, co zachęca też, żeby dzielić się swoimi obserwacjami z innymi fanami. Więc to jest, proszę Państwa, też odbiór takiej narracji transmedialnej też wymaga w związku z tym pewnej aktywności odbiorczej, też wymaga pewnej spostrzegawczości, też wymaga sporego zakresu wiedzy i tak dalej, i tak dalej. To jest charakterystyczne, bo często te filmy właśnie, o których tutaj powiedzieliśmy, prawda, produkcje Marvela czy Gwiezdne Wojny, są krytykowane tak, jak to robił Inaritu, czy tak, jak to robił Martin Scorsese, czyli reżyser Wyspy Tajemnic. Jako takie filmy, które no, są proste, nic nie wnoszą, właściwie to jest zakała współczesnego kina i nic dobrego z nich nie przychodzi. No więc można ten argument między innymi odeprzeć z takiej pozycji, jak to robi chociażby Żaglewski, mówiąc, no to na pewno nie są filmy, które można odbierać tylko i wyłącznie na takim prostym poziomie. To znaczy ci fani są zaangażowani na zupełnie innym poziomie. To też są filmy, które można oglądać bardzo aktywnie, to też są filmy, które wymagają odbiorczej aktywności. Więc tutaj, jak widzimy, wejście, tak, dostrzeżenie tego ogromnego, rozgałęziającego się kłącza narracyjnego pozwala nam też jakby lepiej zrozumieć fenomen takich produkcji. Henry Jenkins też o tym pisał, tak, że pewni krytycy odrzucili Matrixa, bo oglądali tylko filmy, a może gdyby jeszcze do tego zagrali w te gry i obejrzeli te animacje, to ich obraz tej serii byłby pełniejszy. No dobrze, proszę Państwa, to co w takim razie, powiedzieliśmy sobie, jak w takim razie się zachęca owych twórców, aby oni, przepraszam, owych odbiorców, aby oni poszukiwali takich połączeń, w jaki sposób zachęca się, aby oni sięgali po te kolejne produkcje, tak? No bo mamy tu oczywiście do czynienia z gigantycznymi, tak jak powiedzieliśmy, projektami, które przynoszą gigantyczne pieniądze, więc to musi być angażujące, żeby nie zrobiło po prostu klapy. No, Pierwsze rozwiązanie, najbardziej oczywiste, to oczywiście rozbudowywanie tych narracji, potencjalnie w nieskończoność. Kręcenie kolejnych serii, kolejnych filmów, kolejnych części. I tu już w języku polskim też mamy sporo zapożyczeń z angielskiego, które określają właśnie, jak te poszczególne filmy mają się do siebie. Tak? Że sequel to jest kolejna część, prequel to jest kolejna część, ale jej akcja rozgrywa się wcześniej i tak dalej, i tak dalej. I to jest oczywiste, prawda, że taką narrację można po prostu rozbudowywać i te filmy można po prostu do siebie dodawać. Ale co jest charakterystyczne i na co chciałem zwrócić baczniejszą uwagę, to fakt, że owe narracje transmedialne dbają także o to, żeby wypełniać pewne miejsca puste, pewne luki. Tak, czyli jeżeli mamy w tych tekstach bazowych różnego rodzaju postaci drugoplanowe, historie, które nie zostały rozwinięte, jakieś wydarzenia, które zostały jedynie zasygnalizowane, to one mogą zostać dopowiedziane właśnie w innych tekstach. Czyli mamy do czynienia nie tylko z takim rozbudowywaniem, powiedzmy, liniowym tej narracji, ale też jest rozrastaniem się na boki, takim swoistym rozgałęzianiem tej historii. I coś takiego od samego początku właśnie planowano w kontekście Matrixa, gdzie nie tylko mamy wówczas, bo mówimy o tym okresie, kiedy powstała oryginalna trylogia, nie tylko mamy trzy filmy kinowe, ale mieliśmy też cykl takich filmów animowanych Animatrix, krótkometrażowych. Mieliśmy grę Enter the Matrix i ona właśnie jakby dopowiadały różne historie, które w tym świecie się wydarzyły, dopowiadały różne historie, które gdzieś były zasygnalizowane w filmach, ale nierozwinięte. I tutaj taki przykład bardzo charakterystyczny, tutaj nie wiem, czy Państwo to akurat będą widzieli, ale chodzi o to, że w wypadku Matrixa reaktywacji, czy inaczej, w wypadku gry Enter the Matrix zrealizowano równolegle niejako z filmem dodatkowy materiał filmowy, więc tutaj widzimy aktorów po prostu filmowych, widzimy tam te same kostiumy, scenografię i bardzo podkreślano, nawet jak tutaj cofniemy, bardzo podkreślano, że twórcy filmu są zaangażowani w produkcję tej gry. Zrealizowano dodatkowy materiał, który jakby można obejrzeć tylko i wyłącznie w ramach tej gry. Czyli jeżeli zaczyna się druga część, czyli Matrix Reaktywacja, od takiej sceny, w której mamy zebranie tych dowódców różnych statków i mamy tam nalot agentów Matrixa, no to w filmie widzimy to, co się dzieje z Neo na górze jakby niejako, kiedy on z tymi agentami poszczególnymi walczy. Natomiast gra pokazuje nam, co się dzieje z pozostałymi bohaterami, którzy w piwnicy przed agentami zaczynają uciekać. Tak? Więc tutaj widzą Państwo, że ta narracja właśnie się rozgałęzia, że jeden wątek obejrzymy w kinie, a drugi wątek obejrzymy i zagramy go również na swoim pececie. Więc tutaj widzą Państwo, jak tego rodzaju narracje są zbudowane. Tak? Że jeżeli gdzieś w filmie coś zasugerowano, jeżeli gdzieś w filmie pojawia się jakiś wątek, to on może zostać rozbudowany, dopowiedziany w zupełnie innym medium i najczęściej tak się rzeczywiście dzieje, to znaczy takie teksty dopowiadające otrzymujemy. Kolejna sprawa bardzo istotna to, że te filmy bardzo chętnie tworzą takie intertekstualne jakby pomosty pomiędzy poszczególnymi tekstami. Właśnie takie sygnały pewnych powiązań, które z reguły nawet często trudno nam dostrzec, jeżeli tych nawiązań nie rozpoznamy od razu. I tutaj bardzo charakterystyczna rzecz, że oto fani dostrzegli między innymi w Iron Manie 2 czy w Avengers Czas Ultrona pewne nawiązania do Wakandy, czyli kraju, który w tym filmowym uniwersum Marvela pojawi się dużo później. Ale jeżeli tam w Iron Manie 2 wpatrzymy się w jedną scenę dialogu gdzieś tam na drugi, trzeci plan i zobaczymy mapę, gdzie w Afryce faktycznie Wakandę zaznaczono. Tak? I tego rodzaju znowu nawiązania, tego rodzaju mrugnięcia okiem do widzów również są charakterystyczne dla narracji transmedialnej, bo one konstytuują to, o czym powiedzieliśmy wcześniej. Szukanie powiązań pomiędzy częścią a całością. Szukanie, odtwarzanie tej mapy połączeń, która tutaj całość nam tworzy. Tak jak powiedziałem, to czasem mogą być rzeczy bardziej oczywiste, a czasem zupełnie nie. Czasem rzeczy, które zupełnie gdzieś pojawiają się na drugim czy trzecim planie. Dlatego też rzecz charakterystyczna, bardzo często temu służą też te słynne sceny po napisach. Wiedzą Państwo, że filmy Marvela tym się charakteryzują, że mają przynajmniej ze dwie sceny, które jeszcze gdzieś tam po napisach się pojawiają, które bardzo często właśnie temu służą. Nawiązaniu do jakiegoś innych wydarzeń z innych filmów, do innych bohaterów, zasugerowaniu, jacy bohaterowie się będą później pojawiali i tak dalej, i tak dalej. W Gwiezdnych Wojnach oczywiście jest to samo, ale tego już nie będziemy sobie może rozwijali, bo te zasady są dosyć uniwersalne. Wreszcie kolejna sprawa, o której warto tutaj wspomnieć, jeżeli chodzi o to angażowanie odbiorców, to słowo, które znowu zrobiło się w kontekście narracji transmedialnych też bardzo modne, czyli słowo uniwersum, że oto te wszystkie teksty, o których sobie tutaj powiedzieliśmy, tworzą tak naprawdę pewien fikcyjny świat, który jest większy niż te wszystkie teksty. To znaczy fikcyjny świat, który ma swoją historię, który ma swoje prawa, swoją estetykę. Więc jeżeli Państwo czasem spotykają się z jakimiś dyskusjami na temat tego, jak działa moc w Gwiezdnych Wojnach, to one są ugruntowane właśnie w owym uniwersum.
interesu, w tym, że można faktycznie zweryfikować, jak działa ta moc albo jakie są, nie wiem, stopnie wojskowe w Gwiezdnych Wojnach. I to potencjalnie oznacza, że w takim uniwersum można tworzyć no, nieskończenie wiele opowieści, prawda? Że ci twórcy muszą respektować tylko te zasady, ale mogą w tym świecie umieszczać kolejne narracje, co też jest niesłychanie angażujące, bo po pierwsze no, szukamy cały czas tych połączeń, o których sobie powiedzieliśmy wcześniej, ale też jest zaskakujące, jest angażujące również dlatego, że to jest znowu element, który dla potencjalnego fana jest atrakcyjny, bo on także może dołożyć coś swojego, tak? Może znowu tworzyć własną opowieść w tym fikcyjnym świecie. Kolejna sprawa to tylko warto o tym pokrótce wspomnieć, że te filmy, mimo że są podporządkowane pod jedną markę, często pod jedną uniwersum, to często są takimi gatunkowymi hybrydami, żeby oczywiście robić taki no, swoisty płodozmian, tak? To znaczy, żeby widzów nie znużyć, że te gatunki rzeczywiście tam się mieszają, że te cykle poszczególne są bardzo eklektyczne, jeżeli chodzi o to, co nam proponują. I wreszcie ostatnia sprawa, na którą chciałem jeszcze zwrócić Państwa uwagę, że powiedzieliśmy sobie, że uniwersum było takim niezwykle modnym słowem. Teraz takim niezwykle modnym słowem jest też multiversum. To znaczy mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której skoro mamy tak rozpoznawalnych bohaterów, skoro mamy tak rozpoznawalne wydarzenia, które w tym świecie się zadziały i które każdy fan zna, to możemy je opowiadać na różne sposoby, zmieniać poszczególne elementy i bawić się z tym znowu, zapraszając odbiorców do pewnej gry, właśnie w pewne nawiązania, w jaki sposób nowy można daną opowieść poprowadzić. I to się dzieje znowu, przykład związany z filmowym uniwersum Marvela, czyli serial animowany What If, który dosłownie bazuje na tym, że każdy odcinek pokazuje historię, co by było gdyby, tak? Gdyby jakiś szczegół w tej historii zmienić, gdyby rzecz potoczyła się inaczej. Ale druga sprawa jest taka, że skoro mamy już te alternatywne wersje danej historii, to możemy też założyć, że to są po prostu pewne światy równoległe i te światy właśnie w ramach multiversum, w ramach takiego wieloświata, też mogą wchodzić ze sobą w interakcje. Też ci bohaterowie z różnych światów mogą się spotykać, też mogą przeżywać wspólne przygody, co też generuje znowu kolejne połączenia takie intertekstualne. Znów zaprasza się tutaj widzów do nowej gry i szuka się pewnego sposobu na odświeżenie estetyki. I tu znowu chciałbym jeszcze, żebyśmy pokazali sobie drugi fragment w takim razie, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób to jest zrobione. Tutaj to będzie film Spider-Man Uniwersum, w którym, no właśnie, spotykają się różne wersje Spider-Manów z różnych światów, tak? I zwróćcie Państwo uwagę nie tylko na ich historię, ale też na estetykę.
Mogą wam się przydać. Sądzicie, że tylko was tu przydało?
Witam państwa.
Czy on jest czarno-biały?
Co mu tak furgoszy ta peleryna? Jesteśmy w piwnicy. Gdziekolwiek się zjawię, wiatr podąża za mną i pachnie jak asfalt w deszczowy dzień.
Czołem! Konnichiwa! Chodzimy na się na Jerośku!
Dziwnie już naprawdę być nie może.
Otóż więc jednak właśnie, że może. Co, że kapie? Woda, zwykła woda. Właśnie umyłem rafki. Dlaczego miałbym ściemniać?
Jesteście jak ja.
Nazywam się Peter Parker.
Nazywam się Penny Parker.
Nazywam się Peter Porker. Zapomniana typa świnia.
W moim świecie jest rok 1933, jestem detektywem. Piję słodkie koktajle i walczę z nazistami. Bez przerwy.
U mnie jest rok 3145. Mam więź z pająkiem w robocie, którego zbudował przed śmiercią mój tata. To mój najlepszy przyjaciel.
Czasem trzymam zapałkę, aż sparzy mnie w palce, żeby coś poczuć, cokolwiek.
Pracuję jako fotograf dla Daily Beagle. Jak się akurat nie obijam, to węszę za nowym tematem, bo jestem niezły pies na historię. Swobolej, tańcuję i majtki się
zaportuję. Dobra, wystarczy. Więc jak się tu znaleźliście?
Cóż, to długa historia.
No właśnie, widzą Państwo więc, że ta okazja, żeby zderzyć ze sobą różne światy, tam oczywiście jest jakieś pseudonaukowe wyjaśnienie, które nie ma zupełnie znaczenia, ale jest nie tylko okazją, żeby zderzyć różne warianty tej samej historii o młodym człowieku ukąszonym przez radioaktywnego pająka, ale też, żeby zderzyć ze sobą różne estetyki, tak? Bo mamy estetykę noirową, mamy estetykę anime, mamy estetykę takiej kreskówki w stylu Looney Tunes i ci bohaterowie spotykają się na jednej płaszczyźnie, co generuje znowu nowe opowieści, ale generuje też właśnie pewną przyjemność znowu z poszukiwania nawiązań, z rozpoznawania, do czego te estetyczne tropy nas prowadzą. Więc znowu widzą Państwo, że jest to pewien chwyt narracyjny, pewien chwyt związany właśnie z budowaniem takiej ogromnej, rozgałęziającej się już na wiele światów alternatywnych opowieści. Więc tak jak powiedziałem, oba te przykłady, filmy gier umysłowych i narracje transmedialne, z jednej strony no, są różne, tak? To znaczy wyraźnie różnią się od siebie tym, jak ta narracja jest tutaj budowana i na czym bazuje, ale widzą Państwo też, że mamy tutaj pewne punkty wspólne, jeżeli chodzi o przeobrażenie kultury filmowej, jeżeli chodzi o pewne przeobrażenia technologiczne, jeżeli chodzi o przeobrażenia tego, w jaki sposób my dzisiaj odbieramy kino, w jaki sposób w tym kinie oglądamy filmy, więc ta wspólna płaszczyzna też jest warta zapamiętania, prawda, że to są pewne przemiany, które jakoś organizują w ogóle naszą współczesną kulturę. Dobrze, na tym proszę Państwa chciałem więc zakończyć. Zapraszam więc Państwa na Wyspę Tajemnic. Tak jak mówiłem, proszę śledzić, proszę być podejrzliwym, proszę też się przyglądać sobie, a po filmie oczywiście zapraszam Państwa na dyskusję. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam.